słuchajcie, kochani, cieszę się, że mamy taką szansę, czy ja mam taką szansę, żeby tutaj do was mówić. Powiem tak, słyszę dużo wzdychania. Wzdychanie to jest taki, tylko jedna, ale tu jeszcze było słychać wzdychanie z różnych innych stron i dobrze, jakby Biblia, czy to, co czytałeś, mówi o tym, że mamy wzdychać, bo żyjemy w świecie, który no, nie jest idealny, nie jest doskonały, nie jest nawet taki dobry, poprawny, choć może czasami tak nam się wydaje. Ale dzisiaj Pan Bóg mnie przysłał do was jakby z innym przesłaniem. Jak Witkowi powiedziałem tytuł kazania, taki wymyślony na poczekaniu, to właśnie poczuł tą niekompatybilność może, bo powiedziałem, że dzisiaj będę mówił o triumfalnym pochodzie Kościoła. I słuchajcie, nie chodzi o to, bo ja myślę, że my popełniamy pewien błąd, że my traktujemy rzeczy jako takie oderwane od siebie i skrajne, tak? Wzdychanie z jednej strony, a triumf z drugiej i te rzeczy są od siebie na przeciwległych jakby skrajach pewnego spektrum. Ale jak zastanowimy się nad tym, jeżeli popatrzymy na Biblię, jeżeli popatrzymy na apostoła Pawła, to dla niego to jest wszystko zintegrowane. On nie postrzega wzdychania jako czegoś absolutnie przeciwnego do triumfu, do tego, że mamy się też radować. Ja dzisiaj chcę czytać z drugiego listu do Koryntian i jeżeli popatrzeć na drugi list do Koryntian w ogóle, to nie jest radosny list. To jest list, który się zaczyna od tego, że tak zostaliśmy doświadczeni w Azji, że straciliśmy wszelką nadzieję. Tak zaczyna w ogóle to, co mówi, tak? Więc zaczyna raczej z tego momentu, no, było ciężko, tak? Ledwo to przetrwaliśmy. Wzdychaliśmy na pewno, wzdychał wtedy Paweł ze swoimi towarzyszami nie przez chwilę i nie lekko, ale mówi, byliśmy doświadczeni, że straciliśmy nadzieję, że przeżyjemy w ogóle to, co się działo. Więc jest to list, który mówi o tym, że no, życie nie jest łatwe. Ale kawałek później, i to chcę wam przeczytać, to jest drugi rozdział, już drugi rozdział, w pierwszym właśnie rozpoczyna od tego, od tych mówienia o trudnościach, ale już w drugim rozdziale mówi o 14 wersetu, Bogu niech będą dzięki temu, który w Chrystusie zawsze nas wiedzie w pochodzie triumfalnym. I przez nas roznosi po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem wonnością Chrystusa dla Boga, wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i wśród tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach śmierci ku śmierci, dla drugich zapach życia ku życiu. Więc apostoł Paweł mówi, oprócz tego, że jest ciężko, to mówi jeszcze, ale my zawsze idziemy w triumfalnym pochodzie. I to słowo, którego używa, ten triumfalny pochód, oznaczał, czy to było używane do określenia dwóch rzeczy. Albo triumfalnego wjazdu zwycięskiego cesarza albo generała do Rzymu, albo oznaczał również taki, wiecie, pochód wyznawców Bacchusa, czyli Bacchus to był grecki bóg wina, który raz do roku była taka procesja, która tryskała właśnie nie tylko winem, ale też optymizmem, radością z życia właśnie. No, było to pogańskie wydarzenie, ale ciekawe jest, że Paweł nie boi się używać właśnie słów, które kojarzyły się z takimi rzeczami, które zapewne miały wiele no, takich z chrześcijańskiego punktu widzenia, powiedzmy, dziwnych konotacji. Ale Paweł mówi, w takim triumfalnym pochodzie wiedzie nas Chrystus. Właśnie tak jak zwycięzcy, generałowie po wielkim zwycięstwie mieli prawo wjechać do Rzymu, prawda, w takim splendorze, w takiej chwale, w takim zachwycie wszystkich dookoła, bo to szli tam ludzie, którzy zostali wzięci w niewolę, ci wodzowie, których oni podbili. Zresztą Paweł później w liście do Kolosan znowu do tego nawiązuje, w drugim rozdziale pisze, rozbrajając, Chrystus rozbroił zwierzchności i władze, wystawił je na pokaz, gdy przez Niego, przez Chrystusa, o Bogu jest mowa, odniósł triumf nad nimi. Więc znowu nawiązuje do tego obrazu właśnie triumfu i wjeżdżającego do Rzymu generała, otoczonego zdobycznymi jakimiś, wiecie, bogactwami, niewolnikami, pokonanymi wodzami. I było to tak wspaniałe, czy tak potężne doświadczenie, że Rzymianie, którzy mieli zdrowy rozsądek, uważali, że przy każdym takim generale, który na rydwanie w wieńcu wjeżdżał, musiał stać niewolnik i mówić mu, pamiętaj, że nie jesteś Bogiem, pamiętaj, że jesteś śmiertelny. Dlatego, że no, ci ludzie mieli wtedy tendencję do tego, żeby odlecieć, jakbyśmy to potocznie powiedzieli, w zachwycie nad sobą i swoimi dokonaniami i mieli kogoś, kto stał za ich ramieniem i do ucha im szeptał, że pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. Więc Paweł używa tego obrazu, albo właśnie też tego obrazu tych bachanaliów, tego pochodu, radosnego pochodu, celebrującego, można powiedzieć, życie, radość i tak dalej, do tego, żeby określić to, co dzieje się. I integruje te dwie rzeczy. To, że było mu trudno, ciężko, że odniósł jakieś porażki, że było mu smutno, że wzdychał, za chwilę myśląc o tym, że jednak właśnie ten pochód, przez który idziemy, jest pochodem triumfalnym, jest czymś wspaniałym. Chrystus odniósł zwycięstwo. My jesteśmy tymi, którzy towarzyszą mu w tym pochodzie. I żeby lepiej zrozumieć jeszcze może, dlaczego te rzeczy są ze sobą połączone, to musimy pomyśleć sobie właśnie nad tym, czy rzeczywiście jako Kościół, albo kiedy jako Kościół możemy powiedzieć, że szliśmy, i tu mam na myśli kolektywnie, jako cała historia Kościoła, kiedy Kościół szedł w takim triumfalnym pochodzie. I wiecie, są takie dwa okresy w historii Kościoła, które właśnie można by powiedzieć, że Kościół naprawdę przemaszerował w triumfalnym pochodzie przez ówcześnie znany świat. Najpierw to są pierwsze trzy wieki istnienia chrześcijaństwa. W ciągu pierwszych trzech wieków istnienia chrześcijaństwa Kościół z malutkiej grupy tych 100 uczniów, powiedzmy, którzy gdzieś tam zgromadzili się, oczekując na pięćdziesiątnicę, oczekując na wylanie Ducha Świętego, na początku IV wieku, czyli po 300 latach, w tym cesarstwie rzymskim było ponad 50% chrześcijan. Bo dokładnie liczy się dzisiaj, że było 56% chrześcijan w cesarstwie rzymskim. Zanim chrześcijaństwo stało się oficjalną religią, bo to zepsuło zupełnie obraz i zakończyło triumfalny pochód i skierowało to wszystko w zupełnie innym, niewłaściwym kierunku. Ale przez te pierwsze 300 lat Kościół szedł systematycznie, można by powiedzieć, podbijając cesarstwo, podbijając ten znany świat. Jest taka fajna książka właśnie, nie wierzę, no, człowieka, który chyba nie jest chrześcijaninem, jest socjologiem, ale który bada, czy zainteresował się tym tematem właśnie, dlaczego chrześcijanie w ciągu 300 lat podbili cesarstwo rzymskie, tak? Doprowadzili do tego, że było ich prawie 60%, co spowodowało, że później to cesarstwo stało się w jakimś tam sensie oficjalnie chrześcijańskie. Ale i analizując, patrząc na właśnie te dostępne nam dane, jakieś historyczne, archeologiczne i różne inne, on właśnie pokazuje w swojej książce to, że chrześcijaństwo zdobyło świat ofiarnie służąc. On jako socjolog liczy tam różne rzeczy i nawiązuje na przykład do tego, że no w cesarstwie zdarzały się epidemie. Co kilkanaście lat wybuchała jakaś wielka epidemia, ludzie uciekali z miast, uciekali bogaci, uciekali z Rzymu, zostawali chorzy i ubodzy. I chrześcijanie to, co robili, to zostawali w miastach i troszczyli się o tych chorych. Sami się zarażając, sami umierając. Oczywiście nie wszyscy, tam ludzie wyzdrawiali też część dzięki temu, że byli zaopiekowani, bo my dzisiaj może przywykliśmy do innych standardów. Dzisiaj, jeżeli człowiek choruje, to opiekujemy się nim, bierzemy go do szpitala w starożytności, a nawet aż do średniowiecza, kiedy człowiek chorował, to wszyscy od niego uciekali, bo bali się tego, że może nie wiedzieli nic o bakteriach, wirusach i takich rzeczach, ale wiedzieli, że kontakt z chorym człowiekiem powoduje to, że ty sam zaczynasz chorować, więc ludzie chorzy umierali nawet nie dlatego, że byli chorzy, ale umierali po prostu z wyczerpania, z głodu i pragnienia, bo leżąc nie byli w stanie się o siebie zatroszczyć, a nikt nie był gotowy im służyć, karmić, poić, tak, czy troszczyć się o takie podstawowe rzeczy, więc epidemia zbierała żniwo nie dlatego, że ludzie umierali na tą chorobę jedynie, ale też dlatego, że umierali po prostu z wycieńczenia, po prostu z braku troski. I chrześcijanie zrobili coś, no właśnie, coś nietypowego. Zaczęli się opiekować takimi ludźmi. I ludzie zaczęli dochodzić do zdrowia, tak, chorzy, bo mogli zjeść, bo mogli napić się wody i tak dalej, i tak dalej. I ciekawe jest to właśnie, już nie będę wchodził w szczegóły, ale ciekawe jest to, jak on, ten socjolog, liczy nawet, jak to wpływało, bo oczywiście on zakłada, że każdy taki człowiek, który został zaopiekowany i wyzdrowiał, no to prawdopodobnie stał się chrześcijaninem na podstawie świadectwa tego, czego doświadczył. No więc on liczy, jak właśnie to wpływało na to, co się działo. Tak? Do tego dodaje, mówi też dużo o roli kobiet w pierwszym kościele, która była radykalnie inna niż w otaczającym świecie i jaki to miało wpływ również na to, że Kościół zmieniał rzeczywistość. I w końcu mówi o właśnie takiej ofierze z życia. Tak? Wiemy, że pierwsi chrześcijanie, nie ujmując niczemu, ale my dzisiaj mamy różne służby, takie troski o prześladowanych chrześcijan, próbujemy ratować ich, natomiast pierwsi chrześcijanie, wiemy, mieli nastawienie inne. Róbcie wszystko, tylko mnie nie ratujcie. Tak? Mamy listy jednego z biskupów, bodajże Polikarpa, który jedzie na egzekucję do Rzymu. Po drodze zatrzymuje się w różnych miastach, gdzie są gminy chrześcijańskie i do wszystkich, jadąc, pisze listy na zasadzie tylko mnie nie próbujcie ratować, tak? Nie próbujcie zbierać pieniędzy, żeby mnie wykupić, nie próbujcie, ja muszę dojechać i muszą mnie zabić, bo to jest przywilej, który mam, tak? Więc oni byli po prostu trochę z innej rzeczywistości. Ale ta inna rzeczywistość, znowu, nie mówię, że to było super dobre, każdy z nas może się zastanowić nad takim myśleniem, ale rzeczywiście odzwierciedlało gotowość do tego, żeby ponieść ofiarę, żeby cierpieć, a jednocześnie to cierpienie było triumfem. I to jest tak u Pana Boga, wiecie, właśnie te przeciwieństwa się integrują, a nie rozdzielają. Tak? Cierpienie jest triumfem, poniżenie jest wywyższeniem, smutek może być radością i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są ze sobą zintegrowane, a nie oddzielone i jakieś takie właśnie odsunięte w różne strony i albo możemy być tu, albo możemy być tu. Myślę, że dla apostoła Pawła, a to również dla Boga te rzeczy są powiązane ze sobą i musimy tego powiązania się uczyć. I wiecie, druga rzecz, drugi okres, w którym Kościół właśnie prowadził taki triumfalny pochód, naprawdę podbijając świat, to był okres ruchów misyjnych. Tak? No, wiemy, że chrześcijaństwo właśnie w tym IV wieku nagle stało się religią panującą, nagle ogłoszono je jako oficjalną rzecz i wtedy wszyscy ruszyli po to, żeby być chrześcijanami, bo stało się to już przywilejem, prestiżem, czymś właśnie poszukiwanym. No i niestety spowodowało to, że chrześcijaństwo z tego triumfalnego pochodu zdobywania kolejnych ofiarnych wierzących zamieniło się w jakiś system powiązany z władzą, powiązany z przywilejami i niestety straciło swoją moc, czy jak Biblia mówi, sól straciła swój smak. I przez wiele wieków to się nie zmieniało. Chrześcijanie próbowali, ci, którzy chcieli czegoś więcej, to wiecie, to już tak zupełnie na marginesie, uciekli na pustynię i rozpoczęli ruch tak zwany monastyczny, czyli mnichi, klasztory, które zaczęły się nie od tego, jak my dzisiaj to często postrzegamy, jakiegoś takiego dziwnego umartwiania, ale rzeczywiście od ludzi, którzy powiedzieli, my nie możemy w tym oficjalnym chrześcijaństwie brać udziału, bo to nie jest chrześcijaństwo, tak? My musimy się odłączyć, musimy zrobić coś nowego, coś innego, ale to na marginesie. Ale później, po wiekach, właśnie, rozpoczyna się ruch misyjny. Do XVIII wieku wielka pustka. Znaczy, chrześcijaństwo istnieje, ale ten jego triumfalny pochód jakby nie idzie daleko. Ludzie, nawracane są narody na zasadzie mieczem, ogniem, jak to mówią, tak, chrzczone różne grupy ludzi. Na ile to się przekłada na praktyczną wiarę, to wszyscy wiemy, że niewiele, aczkolwiek Pan Bóg tą resztkę Izraela zawsze zachowuje. Ale XVIII wiek i nagle chrześcijanie odkrywają na nowo to wielkie posłannictwo, tak, że Ewangelia ma być zaniesiona na cały świat, a świat nagle stał się dużo większy niż był. Tak, odkrywają Amerykę, drogę do Indii, Azję całą. Nagle okazuje się, że świat jest wielki, zamieszkuje go wiele narodów, a my jesteśmy tylko tutaj jakąś małą cząstką. I ta Ewangelia, którą mamy, musi zostać zaniesiona właśnie tym narodom. I zaczyna się ruch misyjny. I znowu chrześcijanie stają się ofiarnym chrześcijaństwem. I nagle widzimy, jak znowu świat zaczyna się zmieniać. Ludzie poświęcają się, są ofiarni, wyjeżdżają na misję, co w XVIII wieku oznacza no nie to, co dzisiaj, tak, kupienie biletu i polecenie, jakiś lot do egzotycznego kraju, ale oznacza rzeczywiste pozostawienie cywilizacji i normalnego życia i gdzieś tam zanurzenie się w zupełnie niezbadane miejsca. I wiemy, że bardzo wiele zaparcia, bardzo wiele poświęcenia, bardzo wiele właśnie ci ludzie musieli poddać. Wiemy o tych braciach Morawskich, którzy właśnie jako pierwsi w zasadzie zapoczątkowali nas. U baptystów uczono, że William Carey, pierwszy baptysta misjonarz, ale długo wcześniej bracia Morawscy jeździli po całym świecie. Mamy historię, gdzie sprzedawali się w niewolę, żeby głosić Ewangelię niewolnikom, bo nie wolno było na Karaibach głosić Ewangelii tym niewolnikom, więc żeby móc im głosić Ewangelię, trzeba było zostać niewolnikiem, bo inaczej ci właściciele nie pozwalali na to, żeby Ewangelia była głoszona. Tak? Wiemy, że wielu z tych ludzi i bardzo długo płaciło za to życiem, całe cmentarze, dzieci, żon i samych misjonarzy, którzy jeździli gdzieś, wiecie, i malaria, te wszystkie choroby, które dzisiaj nie są problemem, wtedy były po prostu śmiertelnie zabójcze i nikt nie wiedział, co z tym zrobić, więc jedyne to było to, że jechali i umierali, starając się robić to, do czego Bóg ich powołał. I znowu właśnie wtedy widzimy triumfalny pochód Kościoła, który jest związany znowu z ofiarą, z cierpieniem na pewno, ale jednocześnie jest triumfem, jest radością, jest tym, że Ewangelia rozpoczyna się to, co dzisiaj widzimy, że tak naprawdę chrześcijaństwo jest wszędzie, tylko nie w tych starych, w tych bastionach chrześcijaństwa, czyli w Europie i Stanach, ale jest w Afryce. I wiecie, oni są tak w tym, tak dobrzy w tym, co robią, tak to się rozprzestrzenia, że w 1910 roku spotykają się misjonarze w Edynburgu na konferencji, żeby w zasadzie rozmawiać o zakończeniu dzieła. Że już widzą, że tak Ewangelia właśnie wśród tych różnych narodów się rozprzestrzeniła, że im się wydaje, że to jest tylko kwestia teraz paru lat, ostatniego jakiegoś takiego popchnięcia wszystkiego do przodu i za chwilę cały świat będzie chrześcijański. Jeszcze tam zostały różne tereny do zdobycia, ale to jest kwestia czasu. I oczywiście nie wiedzą, że niestety w Europie ten marazm, który pozostał tutaj w chrześcijaństwie, w dobrobycie i rozwijającej się wtedy Europie prowadzi do najpierw do I wojny światowej, a później w konsekwencji tego, co pierwsza wojna wywołała, do rewolucji, do nazizmu, do komunizmu, do drugiej wojny. I, i w zasadzie wielkiego rozczarowania później, tak, bo wielu ludzi mówi, no właśnie, nie? Jeżeli chrześcijanie takie rzeczy zorganizowali, to po co mi to chrześcijaństwo? I w zasadzie ta konferencja w Edynburgu, która miała być ostatnim akordem tego triumfalnego pochodu w takim rzeczywiście triumfalnym sensie, okazuje się, że jest jakąś takim nieprzemyślanym do końca optymizmem, bo za chwilę wszystko się zmieni. Ale to, co jest ważne, to wydaje mi się, że widzimy właśnie, że Kościół triumfuje, kiedy cierpi. Kościół triumfuje, kiedy jest ofiarny. Kościół triumfuje i nie myślę tu cierpi tylko w sensie takiego, wiecie, rzeczywiście nawet oddawania życia, choć to jest ważne, ale po prostu no, ponoszenia pewnych ofiar. Bez ofiary, tak jak zresztą, nie wiem, nie odkryję Ameryki, jak powiem, że całe przesłanie Biblii jest takie, że w zasadzie bez ofiary nic dobrego się nie może wydarzyć. Najlepsza rzecz, która przydarzyła się ludzkości, no to przydarzyła się z powodu największej, można powiedzieć, ofiary, jaka została złożona, tak? Gdyby Pan Jezus, idealny człowiek, nieskazitelny, Boży Syn, tak wcielony Bóg, nie został zabity śmiercią najgorszego przestępcy, no to nie wydarzyłoby się największe zwycięstwo w historii, które później Paweł traktuje jako triumf, jako triumf, w którym on uczestniczy, jednocześnie w tym momencie cierpiąc i mówiąc, że no, byliśmy pognębieni i byliśmy bliscy śmierci, ale mówi w tym pierwszym rozdziale drugiego listu do Koryntian, ale zostaliśmy pocieszeni. I tym pocieszeniem, którym Bóg nas pociesza, pocieszył nas po to, żebyśmy pocieszali innych. Paweł odbiera pociechę od Boga właśnie głównie po to, żeby móc pocieszyć innych. I kochani, warto o tym myśleć. Dalej w tym drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, chciałbym przeczytać od 14 wersetu. Zresztą to jest w zasadzie to, co macie tutaj na ścianie. Ja tylko przeczytam szerszy kontekst. Miłość Chrystusa bowiem przynagla nas, którzy dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A właśnie za wszystkich umarł, aby ci, co żyją, nie żyli już dłużej dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc odtąd nie znamy już nikogo według ciała. Jeśli zaś nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to odtąd już tak nie poznajemy. Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, nastało nowe. Wszystko to zaś od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas z sobą i zlecił nam służbę pojednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię Chrystusa. Sam Bóg niejako zachęca przez nas, w imię Chrystusa prosimy, dajcie się pojednać z Bogiem. Kochani, to co robimy, ten triumf, to jest również nie tylko triumf dla triumfu, dla jakiegoś tam zwycięstwa, ale to jest triumf, który niesie właśnie to przesłanie o pojednaniu z Bogiem. I znowu, cóż może być ważniejszego tak naprawdę w życiu niż pojednanie z Bogiem ludzkości? Stwórca, który sam z własnej woli i chce się z nami pojednać. I miłość Chrystusa, która ma być właśnie takim przynagleniem, to miłość Chrystusa, której doświadczyliśmy, ma być motorem tego właśnie cierpienia. Dlatego, że ciekawe, teraz wróciliśmy właśnie z takiej konferencji misyjnej w Warszawie, dosłownie wczoraj wieczorem, gdzie między innymi był człowiek, pastor z Iranu. I znowu to jest ciekawe, bo może Kościół nie idzie w triumfalnym pochodzie tak całościowo, jak w tych dwóch okresach, o których mówiłem, ale na przykład Kościół irański jest obecnie najszybciej rozwijającym się kościołem na świecie. Co prawda nie w samym Iranie, aż tak bardzo, chociaż też, ale mnóstwo Irańczyków jest po całym świecie rozproszonych i oni w olbrzymiej większości ciągną właśnie do Boga, do Chrystusa. są, zakładają kościoły i tak jak mówię, uważa się, że to jest najszybciej rozwijający się kościół na świecie w danym momencie, kościół w Iranie, chociaż sam Iran jest zamknięty. Ale właśnie ciekawe było to, co on ma takie świadectwo, gdzie 12 lat spędził w więzieniu. Został aresztowany, bo zakładał kościoły, 12 lat odsiedział w takim irańskim więzieniu, później jakoś tam się z tego więzienia wyrwał. Ale właśnie to, co opowiadał, to świadectwo i mówił o tym powiązaniu miłości z cierpieniem. Dla kogo gotowi jesteśmy cierpieć? I on mówi, no dla naszych dzieci jesteśmy gotowi cierpieć, nie jesteśmy? Gdyby użył takiego przykładu, gdyby twoje dziecko potrzebowało przeszczepu nerki, nie oddałbyś? Jako pierwszy nie zgłosiłbyś się do tego, żeby tą nerkę mu oddać? Prawdopodobnie większość z nas by tak zrobiła. Dlaczego? Dlatego, że kochamy. To jest nasze dziecko, kochamy je, jesteśmy z nim związani, jesteśmy gotowi cierpieć. Więc cierpienie i ofiara jest związane z miłością. I to jest to, co mówi Paweł. Miłość Chrystusa nas przynagla. Jeżeli ta miłość jest rzeczywista w nas, to powinna przynaglać nas do tego, żeby właśnie głosić to pojednanie, żeby iść w tym pochodzie, w którym, jak Paweł mówi, jesteśmy, roznosimy ten zapach Bożego działania. I ten zapach może być pięknym zapachem ku życiu, jak mówi Paweł dla niektórych, dla innych może być zapachem, który mówi, przypomina im o śmierci, ale jest to misja, która została nam dana. I kochani, chciałbym to może tak teraz trochę obniżyć nasze loty i przywiązać to do zwykłej rzeczywistości. Czy jesteśmy rzeczywiście ludźmi, kościołem, chrześcijanami, którzy są gotowi na ofiarę? Na to, żeby ofiarnie żyć. Jest taka ciekawa statystyka, jest taka strona internetowa Joshua Project, która prowadzi różne chrześcijańskie statystyki. I oni zrobili taką statystykę i bardzo prostą, bardzo banalną, może aż tak trochę czuję się niezręcznie do niej nawiązując, ale myślę, że ona coś pokazuje. Bo oni zrobili statystykę dawania, finansowego dawania chrześcijan. Nie wiem, jaką metodologię mieli, ale nieważne. Oni policzyli, że chrześcijanie globalnie oddają 1,7% swoich dochodów na służbę chrześcijańską, na kościół. 1,7. Chociaż myślę, że większość kościołów mówi coś o dziesięcinie, czasami mocniej, czasami mniej, ale generalnie wychodzi na to, że to jest 1,7. I z tego 1,7 okazuje się, że ponad 80% z tych niecałych 2% kościół wydaje na siebie. Czyli właśnie na rachunki swoje, na remonty, na jakieś nowe meble, nowe krzesła, nowe rzeczy, których owszem potrzebujemy. Ja nie oceniam, ale po prostu przedstawiam fakty. Więc tych niecałych 2%, ponad 80% idzie na funkcjonowanie, byśmy powiedzieli, kościoła. Dodatkowe kilkanaście procent idzie na ewangelizację, z czego większość na taką ewangelizację naszą, swoją, w sensie taką, jaką zbór robi po to, żeby ściągnąć więcej ludzi jakby do siebie, czyli w pewnym sensie nakierowaną znowu na nas samych, nie? Że ewangelizujemy po to, żeby przyszli, żeby byli. I to było chyba około 10%. Nie? I potem kolejne 6%, potem resztę wydaje na misję, ale z tych wydawanych na misję, z czego zostaje około powiedzmy 10% z tego 1,7%, żebyśmy mieli pewność, jest wydawane na misję, z czego kolejne ponad 8% idzie na misję wśród narodów, które określamy jako mające dostęp do Ewangelii, czyli takie, gdzie ta różnica polega na tym, że narody mające dostęp do Ewangelii to są narody, w których jest powyżej 2% ewangelicznych chrześcijan i powyżej 5% nominalnych chrześcijan. To są, tak się jakby określa, że to jest naród, który ma dostęp do Ewangelii. Natomiast narody, które nie mają dostępu do Ewangelii, to są te, gdzie jest poniżej 2% populacji, to ewangeliczni chrześcijanie, i poniżej 5% populacji, to chrześcijanie w ogóle jakby nominalni, tradycyjni, jacykowie. Oj, przepraszam, mój minutnik mi mówi, że pół godziny już do was gadam. I do tych nie dotkniętych Ewangelią narodów trafia 1,8% z 1,7% pieniędzy, które chrześcijanie dają na służbę chrześcijańską. I znowu, nie chcę wzbudzać jakiegoś poczucia winy w nas, nie wiem. Pewne rzeczy łatwo policzyć, zróbcie eksperyment, policzcie kolekty, podzielcie na liczbę członków, sprawdźcie, jaka jest średnia wypłata we Wrocławiu i też wam coś wyjdzie, jak to wygląda tutaj u was. Jestem ciekaw, co by wyszło, ale nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć. Ale gdzieś kiedyś tak zrobiłem i powiem wam szczerze, że rzeczywiście nie wyszło dużo więcej. Rzeczywiście to nie wyszło dużo więcej niż tam po 2% tego, co ludzie mają. Więc po co to mówię? Tak jak no właśnie, nie po to, żeby wzbudzić poczucie winy i tak dalej, ale żebyśmy pomyśleli o tej ofiarności, tak? I o tym, czy rzeczywiście, no bo, kochani, nie oszukujmy się, jak nie jesteśmy gotowi oddać swoich pieniędzy i czasu, to nie wiem, czy jesteśmy gotowi oddać swoje życie. My jako ludzie mamy taką skłonność, żeby myśleć o sobie, tak wiecie, że dopóki to nie jest realne, to tak jak Piotr, tak? Jesteśmy jak Piotr, który mówił: Panie Jezu, ja z Tobą i ręce, i nogi, i głowę, i przecież ja wszystko oddam za Ciebie. Do momentu, kiedy go zapytano, czy Ty nie jesteś jego uczniem też, nie, bo nagle stanął przed rzeczywistą sytuacją, tak? Gdzie chwilę przedtem stał przed teoretyczną sytuacją, w której mówił, że w zasadzie to jest gotów oddać wszystko, ale kiedy dosłownie chwilę później przyszła sytuacja praktyczna, no to wszyscy wiemy, co się wydarzyło. I tutaj myślę, że my wszyscy, i włączam w to również siebie, musimy się zastanowić, tak? Bo tak myślę, że teoretycznie wszyscy myślimy, że bylibyśmy gotowi oddać życie za Pana Jezusa. Dlatego tu siedzimy, dlatego tu jesteśmy. Ale czy w praktyce, nie? I czy rzeczywiście, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli nie mamy możliwości czy gotowości oddania tego, co w pewnym sensie najcenniejsze dla nas, bo co w dzisiejszych czasach jest dla ludzi najcenniejsze. I tak, no, czas i pieniądze, nie oszukujmy się, a nawet czas bardziej niż pieniądze, nie, z reguły w dzisiejszych czasach już. I pytanie jest, ile tej ofiary jesteśmy gotowi zawsze dać z siebie, włożyć w ten triumfalny pochód, żeby on rzeczywiście był triumfalny. Bo ten triumf Kościoła, tak jak starałem się wam pokazać, jest bezpośrednio zależny, nie tylko w słowach Biblii teoretycznych, ale też w praktyce, w historii Kościoła, łatwo to możemy zobaczyć, jest zależny od gotowości do poniesienia ofiary, od gotowości do tego, żeby być gotowym, aktywnym, chętnym, właśnie ofiarnym. Więc zastanówmy się, kochani, nad tym. Z tym chciałbym was zostawić, ale też z tą myślą, że to, wracając do niej, to wzdychanie i radość to nie są rzeczy od siebie oddzielne. Tak? To nie są rzeczy, które musimy rozdzielić i myśleć, że albo będziemy się cieszyć, albo będziemy wzdychać. Nie, mamy i wzdychać, i cieszyć się jednocześnie. Dla Boga to jest wszystko ze sobą powiązane. Amen.